Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
W dzisiejszej audycji Kościół na fali poruszymy kilka bardzo ważnych tematów. W studiu goście ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej. Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Pan Maciej Mazurkiewicz z fundacji i zawsze mam ten problem, panie Macieju, i pan zawsze mnie poprawia, więc liczę na pomoc.
Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego.
Tak, wszystko się zgadza. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Cieszę się, że pan się w studiu pojawił. Kilka ważnych tematów poruszymy. A zaczniemy od komunikacji. Od komunikacji w kościele. Czy język, jakim posługujemy się ewangelizując, ponieważ my świeccy także ewangelizujemy, bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich lat? Proszę księdza.
Ojej, od razu takie trudne pytanie, bo tak. Od razu mam taką pokusę, żeby wejść tutaj bardziej metodologicznie i z tego naprawdę niezły doktorat by powstał. No bo to jest tak, jeśli chodzi o język w takiej kategorii zewnętrznej, czy co, znaczy sposób, w jaki się wypowiadamy, jasność języka, jasność tej komunikacji, to oczywiście to się strasznie i szalenie zmieniło. Przykład tu jest pewnego rodzaju na przykład wejścia kościoła, duszpasterstw, mówię kościół w znaczeniu takim szerszym, naprawdę nie chodzi tylko o biskupów i media instytucjonalne, ale w ogóle o ludzi, którzy są w kościele. Wejście Kościoła, nas wszystkich do internetu, to naprawdę było, to jest imponująca sprawa. Znaczy, rzeczywiście Kościół odrobił te lekcje bardzo dobrze, mimo że nadal jest bardzo dużo do zrobienia. Jeśli chodzi o kwestię ewangelizacji, no to sami wiemy, jak to się bardzo poprawiło. Jak, no nawet wystarczy porównać SDM z Częstochowy w latach 90. i SDM, który był no, półtora roku temu, prawda? To były dwa różne pod względem komunikacyjnym, również takim medialnym wydarzenia odległe od siebie o lata świetlne. Także sądzę, że po pierwsze zmieniło się wiele, po drugie ciągle przed nami nowe wyzwania i to te wyzwania wynikają z tego, że rzeczywiście technologicznie świat bardzo przyspieszył, po drugie wyzwania również płyną z tego, że mamy bardzo konkretne wyzwania przed Kościołem stojące na przykład przed tym, że po prostu no, ludzie od Kościoła jakoś tam jednak powolnie, ale odchodzą. Musimy robić wszystko, żeby ciągle być takim wiarygodnym świadkiem i mówić ludziom Ewangelię.
Ponieważ przed Kościołem naprawdę bardzo trudne zadanie. Te słowa Ewangelii, one się nie zmieniają. Natomiast ten język, którym Kościół ewangelizuje, powinien przez cały czas tak naprawdę się zmieniać. I teraz do jakich grup Kościół, dla jakich grup Kościół powinien się zmieniać? Czy dla swojego takiego stałego odbiorcy, dla osób dojrzałych, czy też jednak pociągać za sobą ludzi młodych, którzy gdzieś jednak, mam wrażenie, niekiedy gubią się właśnie nawet w mediach społecznościowych, nawet w tych serwisach, które tak bezpośrednio dotykają ewangelizacji Kościoła.
Znaczy to jest tak, że oczywiście do jednych i do drugich. Zawsze jest tak, że trzeba dbać i o tych, którzy są w kościele i o tych, którzy są na obrzeżach. Natomiast kwestia akcentu. I to jest bardzo ciekawe, bo to, co papież Franciszek jakby od początku swojego pontyfikatu zaznacza, żeby jednak iść na peryferia, żeby jednak wychodzić do tych, których w kościele nie ma, jest to bardzo ewangeliczne. Przypomnijmy sobie przypowieść Jezusa o zaginionej owcy, gdzie pasterz porzuca 99 owiec po to, żeby znaleźć tę jedną. Znaczy, to jest tak od 2000 lat istniejąca w Ewangelii scena, że trudno papieża Franciszka nagle oskarżać o zmianę taktyki, skoro po prostu tak jest w Ewangelii napisane. Potem przypowieść o miłosiernym ojcu i jego synu marnotrawnym. Ona pokazuje pewnego rodzaju też takie ujęcie sprawy. To znaczy, jeśli chodzi o pytanie o akcent, wydaje mi się, że jednak Kościół powinien ten język komunikacji wyostrzać, naprawdę wyostrzać, co nie znaczy relatywizować, to jest bardzo ważne rozróżnienie, wobec tych, którzy w Kościele są na obrzeżach, których nie ma, to znaczy być takim świadkiem, głosem, ale oczywiście jeszcze długo mówić a z drugiej strony po co w teorii, skoro lepiej od razu realizować, jak to robić, prawda? W jaki sposób?
No właśnie, jak to robić? Jak kształcić księży? Co takiego zrobić, aby ten język, ta komunikacja w kościele była przystępna, żeby nie odstraszała właśnie tych, którzy są na obrzeżach?
A w jaki sposób kształci się matki do tego, żeby komunikowały się ze swoimi dziećmi?
O, poprzez miłość.
No właśnie, a one muszą się w ogóle tego uczyć?
Nie.
No właśnie, chodzi o to, że my naprawdę niczego nie musimy się uczyć, musimy być sobą. To znaczy, ksiądz, który jest naprawdę pasterzem, który ma związek ze swoimi wiernymi, który jest dla nich znakiem, jest dla nich po prostu pasterzem tym, kim powinien być, to nawet gdyby się jąkał, nawet gdyby naprawdę nie potrafił mówić kazań, bo po prostu ma takie pewnego rodzaju przeszkody, nawet gdyby nie wiem, coś mu nie wychodziło, to jednak samym sobą o wiele więcej mówi. Język to nie tylko to, co mówimy. Język to jest emanacja tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy.
Zgodzę się z księdzem i się nie zgodzę z księdzem. Zgodzę się, ponieważ tak, to jednak osobowość robi swoje, to jakimi jesteśmy ludźmi i prawda przez nas przemawia. Tylko prawda się obroni i zawsze będzie na pierwszym miejscu. Natomiast dlaczego w takim razie powstają różnego rodzaju wydziały komunikacji społecznej?
Ale to właśnie mówimy już nie o ewangelizacji. To znaczy, to już nie jest ten dokładnie kawałek, bo to, że są takie funkcje komunikacyjne w kościele typu, nie wiem, rzecznik prasowy, typu dziennikarz, typu lider pewnego rodzaju opinii, które wymagają profesjonalizacji, to jest oddzielna sprawa. Ale to nie znaczy, że wszyscy ewangelizatorzy, wszyscy ludzie w kościele, wszyscy księża muszą się tego uczyć. Znaczy, to jest pewnego rodzaju wydzielona taka działka dla osób, które rzeczywiście powinny taką profesjonalną wiedzę posiąść. Na przykład jestem rzecznikiem archidiecezji warszawskiej. Byłem zresztą, zanim poszedłem na studia, miałem praktykę dziennikarską, także to nie było dla mnie obce. Natomiast kwestia współpracy z dziennikarzami, kwestia układania sobie tych relacji, czyli kwestia nauczenia się profesjonalizmu. Na Uniwersytecie Santa Croce, gdzie studiowałem, to słowo chyba najczęściej padało. Profesjonalizm to jest naprawdę kwestia, której trzeba się nauczyć.
Panie Macieju, to w takim razie pytanie do pana, ponieważ Fundacja wspiera księży, którzy chcą się uczyć, chcą w tę komunikację taką profesjonalną wchodzić. W jaki sposób Fundacja wspiera te osoby?
Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego postawiła sobie za cel wspieranie księży, którzy chcą właśnie się profesjonalizować. To bardziej jest tutaj rozmowa z biskupami, którzy chcą, aby wybrani księża stali się tymi profesjonalistami, takim głosem w kościele. I ułatwiamy to w ten sposób, że fundujemy stypendia dla tych księży, którzy wyjeżdżają na Uniwersytet Świętego Krzyża do Rzymu. I tam pod okiem najlepszych profesorów i w tym środowisku takiej bliskości papieża uczą się, można powiedzieć, tego fachu, tak jak ksiądz Przemysław powiedział. I potem tu wracają i właśnie są tym głosem, który mówi o tym kościele, mówi w mediach i pokazuje go w sposób taki w miarę profesjonalny. Mieliśmy teraz okazję niedawno być właśnie w Rzymie, spotkać się z kanclerzem uniwersytetu i powiedział takie piękne zdanie. Mówi o kręgach rozchodzących się po wodzie. Mówi, że właśnie ksiądz, który kończy ten wydział komunikacji społecznej, jest właśnie tym takim kamyczkiem, dzięki któremu te kręgi się rozchodzą i ten głos się rozchodzi i w konsekwencji też ta Ewangelia się rozchodzi.
Ale to też jest tak, że księża, którzy ukończyli ten wydział, ciągle muszą się kształcić, ponieważ te media przez cały czas rozwijają się. Niekiedy te zmiany widać na przykład z miesiąca na miesiąc. To już nie są lata, to niekiedy są nawet tygodnie.
Zgadza się, tak. To znaczy ci, którzy mają pracować w mediach, którzy mają się zajmować w mediach tematem kościelnym, zdecydowanie nie mogą zaufać tylko swoim poradnościom i nieporadnościom. Muszą się po prostu profesjonalizować. Tak, widzę to jako dziennikarz, jako rzecznik, że to po prostu staje się czasem z miesiąca na miesiąc kwestia zmiany, nie wiem, technologii, metodologii, kwestia z media społecznościowe, to są po prostu, mówimy tak ogólnie, a w konkretnych przypadkach to są po prostu prywatne firmy.
To prawda.
Gdzie, jak wiemy, no, chyba tydzień temu, tak, ostatnia zmiana reguł nastąpiła i tego wszystkiego od nowa trzeba się uczyć po prostu, prawda? W jaki sposób, w, jaki sposób kierować odpowiednie posty, przekazy, do czego w zeszłym tygodniu była taka sytuacja. Pewnie słuchacze zauważyli, że wszystkie redakcje, portale internetowe na Facebooku apelowały o zmianę ustawień, dlatego właśnie, że jeden z portali społecznościowych zmienił zasady gry. No to jest tak, że żyjemy w takiej sytuacji, że dotąd wszystko było jakby z góry ustalone prawem prasowym. Ten taki podstawowy mainstream i podstawowe rzeczy związane ze współpracą dziennikarzy z rzecznikami prasowymi czy z instytucjami, a w tej chwili ta komunikacja jest o wiele, może być bezpośrednia, to znaczy może trafić bezpośrednio do odbiorcy i z tego, ale no właśnie, czy ona jest bezpośrednia, czy nie, skoro rządzą tutaj prywatne firmy. No, ale to pokazuje, jak to wielki jest, jaka to wielka problematyka, jak wielu potrzeba profesjonalistów, jak wiele potrzeba zespołów i taka prosta intuicja, prosty talent bardzo często nie wystarcza. Znaczy talent plus praca to chyba czyni człowieka, który ma pracować w komunikacji rzeczywiście skutecznym.
Czy to przeraża, czy to zachwyca? To, że media tak szybko się rozwijają, znaczy, szczególnie media społecznościowe.
No, ja odpowiem tak, nie wiem jak pan prezes. Ja powiem tak, że no, papież powiedział, że no, jest sytuacja taka, jaka jest, nie ma co odwracać się wstecz i tęsknić za czasami minionymi, tylko po prostu człowiek Ewangelii potrafi w takich, a nie innych warunkach od nowa, znowu z taką samą siłą i energią po prostu robić to, co należy.
Od chwili rozpoczęcia działalności akademickiej papieską uczelnię ukończyło ponad 150 studentów z Polski, którzy wracają do ojczyzny i angażują się, służą Kościołowi. Panie Macieju, ja to pytanie z tego, jeśli mnie pamięć nie myli, już kiedyś panu zadałam, ale myślę, że warto na nie odpowiedzieć raz jeszcze. Czy warto jest kształcić księży poza granicami Polski, jeżeli w Polsce później będą pracować, jeżeli to tutaj w Polsce odbywać będą swoją posługę?
Tak, to jest pytanie, które my też zawsze zadajemy absolwentom, tym, którzy wracają. Czym różniły się te studia od studiów w Polsce? Przecież osoby czy księża, którzy wyjeżdżają na Uniwersytet Świętego Krzyża, to oni jadą po doktorat, czyli to są księża, którzy już skończyli uczelnię tu w Polsce. I zawsze mówią jedno i to samo. Mówią, dotknięcie Kościoła powszechnego, bliskość papieża, poznanie księży z innych kontynentów, to jest tak wielkie ubogacenie, że oni tu wracają i są w stanie zrobić dużo więcej, bo mają właśnie tą perspektywę Kościoła powszechnego. Widzą pewne trendy, które się dzieją na innych kontynentach, oceniają to i oczywiście sami rozumowo dochodzą, czy warto coś zmieniać, czy warto coś wprowadzać. I z tej perspektywy wracają tutaj i pokazują nowe oblicze Kościoła. I za każdym razem nam o tym opowiadają i za każdym razem są to naprawdę wzruszające historie. Zresztą też zadaliśmy to pytanie kanclerzowi, kiedy byliśmy właśnie w Rzymie. Zadaliśmy pytanie, no wiadomo, studia, one są kosztowne, to jest wielka inwestycja, to jest inwestycja dla księdza biskupa, to jest inwestycja dla nas, wszystkich, którzy zbieramy te stypendia. I zadaliśmy takie pytanie, no dobrze, jest dużo miejsc, fundacji, gdzie można pomagać, gdzie można okazywać jakąś swoją dobrą wolę. Dlaczego tu? Takie piękne jedno zdanie tylko odpowiedział. Mówi, jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie dać swoje pieniądze, to powiedz mu tak, jak nie będziemy mieli księży, to nie będziemy mieli Eucharystii. I to właściwie nic więcej nie trzeba dodać.
Tak sobie myślę, że jeżeli chcemy mieć dobrych, wykształconych księży, to my, świeccy, także coś powinniśmy robić w tym kierunku. Nie możemy później narzekać, że kapłan, który sprawuje Eucharystię, jest taki albo inny. No dobrze, to w takim razie, co zrobiłeś, co zrobiłaś, aby mieć dobrego kapłana u siebie w parafii? Czy się za niego modlisz? Czy chcesz, żeby dalej się kształcił? Ponieważ, panie Macieju, pan o tym wspomina. To nie są tanie studia.
Tak.
Ale warto jest zainwestować.
Tak, to prawda. Te studia nie są tanie. Inwestycja to jest trochę tak, jak jesteśmy rodzicami, to inwestujemy w swoje dzieci. Chcemy dla nich jak najlepiej. Jesteśmy gotowi płacić za edukację. I trochę to jest tak samo tutaj. Jeżeli inwestujemy w swoje dzieci, to tym bardziej powinniśmy inwestować w księży, którzy są naszymi przewodnikami do nieba. Zresztą oni pięknie za to są w stanie dziękować. Zapraszamy na nasz profil facebookowy furca.org, Tak samo zapraszamy na naszą stronę www.furca.org. I tam są piękne wykłady, piękne artykuły pisane przez studentów, którzy w tej chwili studiują na uczelni w Rzymie. W ten sposób chcą podziękować. Natomiast co my robimy tu w Polsce? Ostatnio taki pomysł jeden z naszych wolontariuszy zaproponował. Ostatnio, już pół roku temu, on się świetnie w tej chwili powiela. Często zdarzają nam się różnego rodzaju imprezy rodzinne. Mm-hmm. To jest zawsze temat taki szczególnie okrągłe urodziny, okrągłe rocznice ślubu. Poza tym, że cieszymy się, że świętujemy, to zawsze jest to pytanie, no dobrze, a co jubilat by sobie życzył?
Tragiczne jest to pytanie, ponieważ nikt nie powie. Mało kto mówi, to ja chciałabym na przykład nowy zestaw do kawy, do herbaty. No, taka wielka uroczystość, to jeżeli cała rodzina zdecyduje się i chce kupić jeden duży prezent, no to wtedy jest to odrobinę łatwiej.
Tak, ewentualnie tak, to prawda. Natomiast im bardziej okrągłe te rocznice, tym mniej potrzebuje
pomysłów.
Tym mniej pomysłów. I jeden z wolontariuszy wpadł na pomysł i poprosił wszystkich swoich gości, kochani, to w takim razie, jeżeli macie wolę, to zachęcam na jakiś drobny datek na rzecz Fundacji Furca. I to się tak pięknie ta akcja powieliła, że mamy coraz więcej takich wolontariuszy chętnych. I można powiedzieć, nic nas to nie kosztuje.
To prawda.
A możemy zrobić wielki prezent, bo rzeczywiście z tych wdowi groszy to się zbierają całkiem przyzwoite sumy. Mm-hmm. I 5-6 takich imprez rodzinnych w roku i mamy jednego księdza wysłanego do Rzymu.
No bo potrzebujemy wykształconych księży. Naprawdę.
To jest absolutnie, zresztą w tej chwili, jak się rozmawia też szczególnie z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie szukają ciekawych kazań. I to jest, od tego nie uciekniemy. I to zresztą pewnie ksiądz Przemysław najlepiej wie. Kazanie minutowe, jak trudno przygotować. To są naprawdę wyzwania. Jak powiedzieć w minutę Ewangelii, żeby zaciekawić? Bo mówienie przez 15 minut jest łatwe. Mówienie przez pół godziny bardzo łatwe. Ale im krócej i im bardziej na temat, tym rzeczywiście wymaga wielkiego przygotowania.
Ale wie pan, że święty Augustyn mówił godzinami, ale mówił tak, że naprawdę ci młodzi staliby, słuchali i nie chcieli wrócić do domu.
No to prawda.
Nie
to
wiem,
prawda.
Czy w czasie jest akurat istota rzeczy.
Jasne, że nie tylko w czasie istota rzeczy. Tak naprawdę istota jest w tym, żeby zainteresować. Mhm. Jeżeli temat jest ciekawy, zgadzam się absolutnie. Natomiast teraz, tak jak ksiądz wspomniał, jest wielu ludzi na obrzeżach, szczególnie młodych. Tych młodych trzeba przyciągnąć. Ci młodzi muszą pokochać Kościół, pokochać tą wiarę jako swoją. I rzeczywiście iść i głosić Ewangelię.
Tak, i to jest wielkie wyzwanie właśnie dla Kościoła, które też ma swój wymiar medialny, ponieważ tak jak to bardzo często powtarzamy, biskupi już mają tego świadomość, też to powtarzają, że Kościół musi być w internecie i odpowiedź na to pytanie, dlaczego być musi, to po prostu dlatego, że w internecie są właściwie wszyscy. Młodzi tam są, młodzi tam będą. Jakiekolwiek osądy byśmy mieli o tej sferze social media, to jednak młodzi tam są i to jest ten powód, dla którego warto tym światem cyfrowym, nowym, w erze digitalnej, warto się interesować i inwestować w to.
Dlatego warto w księży inwestować, drodzy państwo. No, jest taka możliwość poprzez fundację, tak? Jest taki moment, że właśnie, no, można porozmawiać sobie i może ta kolejna rocznica, te kolejne urodziny, to będzie dobry prezent, bo my z jednej strony, owszem, my inwestujemy w księży, ale finalnie my inwestujemy w siebie w takim bardzo dużym skrócie, więc naprawdę warto. Panie Macieju, raz jeszcze poproszę adres strony i także informacji, gdzie znaleźć jeszcze można jakieś ciekawe teksty, jakieś ciekawe świadectwa księży, którzy skorzystali z pomocy fundacji.
Zapraszamy na stronę fundacji www.furca.org i też serdecznie zapraszam, na naszej stronie jest zakładka czytelnia i w tej czytelni zamieszczamy artykuły księży studentów, tych, którzy w tej chwili studiują na uczelni w Rzymie. I dzielą się takimi bieżącymi tematami, bardzo ciekawymi dla Kościoła.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a ja dziękuję za to spotkanie. Zapraszam też częściej do studia Radia Warszawa. Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej i pan Maciej Mazurkiewicz.
Na zakończenie tylko powiem, że zawsze, kiedy jestem zapraszany, przychodzę, także...
To ja zapraszam
realizuję częściej.
Dobrze, to ja dzwonię
bardzo.
I mam nadzieję, że uda nam się połączyć.
Dziękuję
dobre
bardzo,
terminy.
Dobrego popołudnia.
Wszystkiego dobrego życzę panom.
Dziękujemy.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.